A Bogu. Jak wam idzie, bracia i siostry? To nasze rozważanie. Pierwszy tydzień jest za nami. Może nie cały jeszcze, ale już po części. I mam nadzieję, że uczestniczycie w miarę możliwości w naszych rozważaniach. Część osób się odzywa i się bardzo cieszę, że macie swoje refleksje, jakieś uwagi, że to nas jakoś łączy, mam nadzieję, w różnych kolejnych tematach, rozważaniach, tak żebyśmy rzeczywiście już absolutnie byli dalecy od myśli, że te święta to zawsze to samo, bo dla nas nie będzie to samo, będzie oczywiście Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki, ale wierzę, że będziemy dużo głębiej w tym okresie przy Panu, przy Jego drogach, Jego planach, Jego działaniach. Wczorajsze rozważanie już wspomniane dzisiaj tutaj z kazalnicy pod tytułem Dla małych ludzi Boga zadziwiło nas pewną myślą i zastanowiło, że Bóg dla swoich malutkich potrafi uruchomić całe imperium, użyć cesarza, żeby swój plan, żeby gdzieś tam mało znaczącą kobietę nakierować, przenieść z miejscowości do miejscowości, potrafi użyć najwyższej władzy, dekretów. Niesamowite. Warto jest tak spojrzeć na nasze losy, na nasze życie. Pewne rzeczy się dzieją wokół nas, mogą się wydawać niepotrzebne, a nawet jakoś nas ograniczające, a jednak Bóg może się nimi posłużyć dla dobra dziecka Bożego, dla chwały Bożej. To podnosi nas na duchu i sprawia, że serce nam rośnie. Być w rękach takiego Pana, który może rozkazać prezydentowi czy sejmowi naszemu, żeby jakąś uchwałę uchwalił ze względu na ciebie, tylko na ciebie, bo Bóg ma jakiś plan w związku z tobą. Niesamowite. Cieszy nas to również dlatego, że bardzo często jest tak, że Boże błogosławieństwo rozumiemy w naszym życiu jako pomyślność, cudowny ratunek z opresji, jakieś nadnaturalne działanie Boże w naszym życiu, jako jakiś sukces, jakaś wyjątkowa wskazówka i my rośniemy wtedy, kiedy widzimy, jak Bóg w ten sposób w naszym życiu działa. Ale czasem Bóg w naszym życiu czyni coś, czym się za bardzo nie możemy pochwalić w tym świecie. Dlatego zatytułowałem nasze dzisiejsze rozważanie Chwalebność, którą nie można się pochwalić. A o co chodzi? Otóż tak rzeczywiście jest, że część naszego życia wypełniona jest błogosławieństwem w takim potocznym rozumieniu. Jak czytaliśmy dzisiaj w psalmach, jak śpiewaliśmy w pieśniach, że Bóg nas nadnaturalnie wspaniale ochrania i błogosławi. I że przez wiarę w Jezusa Chrystusa, przez wiarę w Boga możemy osiągać ważne rzeczy w naszym życiu, które normalnie ludzie bez wiary nie osiągają, bo się osiąga przez wiarę. I mamy ten błogosławiony 11 rozdział listu do Hebrajczyków, w którym jest opis wielu sukcesów ludzi wierzących, ludzi, którzy żyli we wierze. W końcówce imiennego wymieniania mężów Bożych, bohaterów wiary, czytamy w 32 wersecie. I cóż powiem jeszcze? Zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie i Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnicę, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie. Łach! Ileż jest takich historii nadnaturalnego działania Bożego w życiu ludzi, którzy wierzyli w Boga i którzy w tej wierze chwytali się Bożych obietnic, Słowa Bożego i trwali. No i w ogóle można powiedzieć, bardzo słusznie jest, że takie świadectwa składamy, że opowiadamy o takich wydarzeniach w naszym życiu. Bo to krzepi we wierze, dodaje otuchy innym. Skoro Bóg w jego życiu dokonał takiego cudu, to może i w moim życiu tego dokonać. Dlatego jest świadectwo Pisma Świętego o tych wszystkich wspaniałych wydarzeniach i działaniach Bożych w życiu jego ludu. Słusznie, że wyrażamy wdzięczność Bogu za takie chwile. Słusznie, że o tym opowiadamy, że budujemy innych takimi wydarzeniami. Ale istnieje pewne niebezpieczeństwo zawężania błogosławieństwa Bożego tylko właśnie do takich wydarzeń. I nazywania błogosławieństwem Bożym tylko tego, co i w tym świecie jest uznane za sukces, za błogosławieństwo, za powodzenie, za szczęście i tak dalej. A tymczasem mamy dalszą część tego 11 rozdziału Listu do Hebrajczyków, gdzie jest napisane: inni zaś zostali zamęczeni na śmierć. Czy to sukces, czy to błogosławieństwo? Doznali szyderstw i biczowania, a nadto więzów i więzienia. Czy można to nazwać błogosławieństwem, szczęściem? Byli kamienowani, paleni, przerzynani piłą, zabijani mieczem. Błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego. Uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. I to byli ludzie, którzy dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, tu przeczytaliśmy. A jednak nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. No, to tutaj nam coś nie pasuje. I właśnie chciałem, żebyśmy o tym dzisiaj porozmawiali i spojrzeli na błogosławieństwo Boże trochę z innej strony, niż zazwyczaj byśmy chcieli patrzeć i zrozumieć je szerzej, niż zazwyczaj rozumiemy. Bo po wczorajszym uniesieniu serca, że Bóg tak cudownie może zadziałać dla swoich malutkich ludzi, dzisiaj w naszym rozważaniu, które mam nadzieję, że niektórzy już zdążyli przeczytać, już zajrzeli do tej książeczki, pojawia się myśl, hasło: nie ma dla was miejsca w Gospodzie. Maria i Józef docierają do Betlejem. Maria jest tuż przed poronem, szukają miejsca i wszędzie zajęte. Dla was nie ma miejsca, nie ma dla was miejsca. No i pojawia się pytanie, które też John Piper właśnie podnosi. Czy Bóg nie mógł Marii przygotować super warunków do narodzin Jezusa? No przecież mógł. No przecież skoro Maria nosiła w swoim łonie Jezusa, wcielonego Syna Bożego, skoro cały plan Boży skupiał się właśnie na tym wydarzeniu teraz, to czemu Bóg nie przygotował jakiejś porządnej porodówki dla Marii? Dlaczego nie było tam zespołu lekarskiego, który by już należycie przyjął narodziny Jezusa? Dlaczego nie było tej całej oprawy? Tylko jakaś stajnia? I to chyba jakoś nam kłóci się z rozumieniem Bożego błogosławieństwa, prowadzenia, bo my tak sobie myślimy, że jak gdzieś jedziemy, czy gdzieś mamy coś załatwić, szukamy jakiejś pracy dla siebie w nowym miejscu albo mieszkania, no to czego się spodziewamy? Że Pan cudownie pokieruje wszystkimi wydarzeniami i my po prostu przejdziemy przez wszystkie bramki, będą się nam otwierać cudownie, a my w końcu potem fanfary zagrają, a my powiemy Alleluja, Pan jest wielki, szatan musiał uciekać, wszystkie, tak jak to jeden kiedyś przyjeżdżał za granicę, on mówi, on podjeżdża pod granicę i tylko wypowiada, szatanie, precz z mojej drogi i się otwierają szlabany i on przechodzi. Nie? No tak byśmy to chcieli widzieć. Brak miejsca w Gospodzie burzy nasze uproszczone rozumienie błogosławieństwa Bożego. Bo chyba nikomu do głowy nie przychodzi, że Bóg przestał błogosławić Marii i Józefowi przez to, że nie było dla nich miejsca w Gospodzie. Może komuś przychodzi to do głowy, ale ja bym chciał dzisiaj zadać kłam takiemu myśleniu, powiedzieć nie, 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 Bóg nie przestał błogosławić Marii i Józefa i nie przestał błogosławić tego rodzącego się Jezusa. Nie. Wielkość i chwalebność życia i służby chrześcijańskiej w oczach Bożych nie należy mierzyć sukcesem w rozumieniu świata. To, co u Boga jest błogosławione i to, jak Bóg wyraża swoje błogosławieństwo, czasem zupełnie się nie zgadza z tym, jak my rozumiemy Boże błogosławieństwo. I my mamy swoją ocenę. Ocenę, która właśnie wypływa z naszego świeckiego sposobu myślenia, z tego, co my naszą miarą mierzymy, że jest sukcesem, jest powodzeniem, jest wysłuchaną modlitwą. W sferze duchowej są zadania, które wymagają całkiem innych kwalifikacji, są cele, których osiągnięcie wymaga przejścia przez szereg niepowodzeń. I chociaż trudno to jest zrozumieć, to jednak tak Bóg prowadzi swoje dzieci, że czasem przeżywa coś takiego, że nie ma dla ciebie miejsca. Nie będzie tak, jakbyś chciał. Nie będzie tak, jak się modliłeś. Nie będzie tak, jak ci mówili inni, jak głosiła teologia sukcesu, jak w tych książkach pięknych amerykańskich jest napisane. Nie będzie tak, jak myślisz. Śmierć Jezusa na krzyżu. A dzisiaj jesteśmy też tutaj po to, żeby wspominać śmierć naszego Pana za nasze grzechy. Ta śmierć to najbardziej wymowny i dobitny przykład tego, że to, co dla postronnego obserwatora wygląda jak porażka, faktycznie jest wielkim sukcesem w oczach Bożych. Ludzie, a nawet uczniowie, patrząc na Jezusa rozpiętego na krzyżu, widzieli totalną klęskę. Tak to wyglądało. Tak to wyglądało. Ale faktycznie to był moment w sensie duchowym największego triumfu nad złem, nad grzechem, nad przeciwnikiem Bożym, szatanem. Oto jeden z opisów triumfu Chrystusa. Kolosan 2,13. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Nie wiem, na ile jesteśmy w stanie zrozumieć te słowa. Zachęcam w ogóle, żebyśmy je sobie przemyśleli, żebyśmy rozważali głębiej, bo to jest głęboki tekst. W tym momencie, kiedy Jezus został przybity do krzyża, wydarzyło się bardzo wiele w sferze duchowej. Ten tekst troszkę o tym mówi, trochę, po części odkrywa głębie tego wydarzenia. To był czas, kiedy nasze grzechy, grzechy całego świata były zmywane. Kiedy otwierała się droga do usprawiedliwienia nas i uwolnienia nas od wiecznego potępienia. To był czas, kiedy wszystkie nasze długi, wszystkie nasze zobowiązania, wszystkie nasze winy były usprawiedliwiane. Słuchajcie, co za wydarzenie. Jak jest jakiś ktoś ma dług, powiedzmy 5 czy 10 tysięcy i przychodzą święta i wierzyciel mówi: słuchaj, są święta, my żeśmy się tak przygotowali przez te rekolekcje porządnie do świętowania i ja dla chwały Jezusa, to ja ci daruję wszystkie te twoje długi. Czujecie, jakby to fajnie było? Jak wziąć kredyt na dom, na mieszkanie i w święta dostajesz taką wiadomość, że ci z okazji świąt Narodzenia Pańskiego wszystkie twoje długi zostają ci umorzone, przebaczone. Wow. A na krzyżu nie tylko jakiś tam kredyt, czy kredycik, czy chwilówka została nam. To inna ranga, zupełnie inna sprawa. To sprawa życia wiecznego, żyć wiecznie albo być wiecznie potępionym. To jest ta różnica. On to wszystko zrobił na krzyżu, ale zrobił to na krzyżu. Musiał przeżyć krzyż. Potrzebna była Golgota. I przykład Jezusa Chrystusa mówi coś nam znaczącego, nam, wyznawcom Jezusa Chrystusa, odnośnie naszej drogi, naszego losu, przyjaciela. Jeśli chcemy wstępować w Jego ślady, a na tym przecież polega chrześcijaństwo, to to, co On przeżywał, odpocząwszy od tego momentu, kiedy On jeszcze tego nie usłyszał, ale Maria to usłyszała, nie ma miejsca dla ciebie. Począwszy od tego momentu, aż po samą Golgotę, kiedy został zaliczony do przestępców, razem z pospolitymi bandytami został powieszony na krzyżu, potraktowany jak najgorszy, to jest ta droga, która świeci nam wszystkim i mówi nam coś odnośnie naszego życia. Wspomnijcie na słowa, które do was powiedziałem. Nie jest sługa większy nad Pana swego. Jeśli mnie prześladowali, i was prześladować będą. Jeśli słowo moje zachowali, i wasze zachowywać będą. A to wszystko uczynią wam dla imienia mego, bo nie znają tego, który mnie posłał. Los, jaki spotkał Jezusa ze strony bezbożnego świata i religijnego świata również, to jest los twój i mój, nasz los, jeśli jesteśmy naśladowcami Jezusa Chrystusa. Będą to robić ze względu na Niego, bo my przecież nosimy Jego imię, bo przecież my jesteśmy Chrystusowi. I na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. I nie widzę entuzjazmu, gdy te słowa mówię. Sam przeżywam pewną rozterkę, że to nie bardzo miła myśl, że jestem powołany na to, żebym cierpiał, żebym miał taki los, żeby i dla mnie nie było miejsca, a ja bym chciał, żeby zawsze było dla mnie miejsce, a ja bym chciał, żeby zawsze się do mnie ludzie uśmiechnęli, żeby byli życzliwi dla mnie. Ja bym chciał, żebym był pochwalony, żebym był doceniony. Ja bym chciał, żebym był uznany w tym świecie, żeby nikt o mnie nie zapominał. Ale tutaj widzimy że droga naszego Pana była inna. Nie ma dla ciebie miejsca, a potem krzyż i to jeszcze poza murami Jerozolimy, nawet nie w jakimś centralnym miejscu. Jakiej drogi się spodziewamy? Tytuł tego dzisiejszego rozważania, pamiętacie? Nie ma innej drogi jak tylko Golgota. Golgota, to jak ktoś trochę czytał i rozumie, to nie jest rozrywka, to nie jest przyjemność, to nie jest happening. To prawdziwa śmierć, to prawdziwe umieranie, to cierpienie, to wyśmianie, to odrzucenie, to zapomnienie, to krzywda, to żal, to ból, zapieranie się samego siebie. I to jest wpisane w los prawdziwych uczniów Jezusa Chrystusa. Wymyślam to? Jakie macie odczucie? Daj Boże, daj Boże, żeby nasze serca urosły również wtedy, gdy myślimy o cierpieniu ze względu na Chrystusa, gdy myślimy o odrzuceniu ze względu na Jezusa Chrystusa, żeby nasze serca nie zamykały się i się nie ściskały. Oj, no Boże, jak ja przeżyję to. Tylko żebyśmy podnieśli głowy, powiedzieli: Panie, to jest dla mnie zaszczyt, to chluba, żeby ze względu na Ciebie pocierpieć, żeby ze względu na Ciebie być odrzuconym, żeby nie być wysłuchanym tak, jak ja bym chciał być wysłuchanym, tak jakby moje ciało chciało, tak jakby ta część tej starej natury chciała, bo ona oczywiście się tego domaga. Pora zmienić myślenie i przestać zasmucać naszego Pana nastawieniem wciąż na zaspokajanie naszych ziemskich pragnień, naszych cielesnych pożądliwości, jak mówi Słowo Boże. Zbyt dużo naszych modlitw dotyczy cielesnych, ziemskich potrzeb. Ciągle się obracamy wokół tych spraw, czyż nie? Coś zaboli, już ojojoj, coś tam, jakiś problem finansowy, ojojojoj, jakiś konflikt, ktoś nie zrozumiał mnie w rodzinie, żona mnie dzisiaj się skrzywiła, powiedziała: ojojojoj, jak mnie było zabolało to, że ona zamiast mnie szanować, bo ja jestem facet, to już przez sam fakt, że ja jestem facet, powinna mnie szanować, a ona się skrzywiła, jak ja coś zrobiłem. O, jestem taki nieszczęśliwy już dzisiaj, ojojoj. Pora zmienić tego typu myślenie. Słowo Boże mówi w Galacjan 5:24: a ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało wraz z Jego namiętnościami oraz pragnieniami. Ciało ma swoje namiętności. I te namiętności toczą duszę jak robak, mówi Biblia. Ciało ma swoje pragnienia. A czyż nie? Coś dobrego zjeść, coś dobrego wypić, wyłożyć się na miękkiej kanapie. Czym prędzej, jak tu już zimno, to śmignąć na jakąś egzotyczną plażę. Ach, ciało ma swoje pragnienia, ciało by chciało dużo różnych przyjemności. Ale ci, którzy należą do Jezusa Chrystusa, co tu jest napisane? Ukrzyżowali to ciało. Ukrzyżowali, czyli że to już nie ciało decyduje, co będzie cię cieszyć, co będzie cię kręcić, mówiąc młodzieżowym językiem, co będzie sprawiać, że się będziesz podnosił, jak ten orzeł rozpościerał swoje skrzydła. Co innego. Dlatego trzeba nam bardziej skupić się, bracia i siostry, na tym, co przynosi nam chlubę w oczach Pana, a nie co przynosi nam chlubę w oczach świata. W oczach cielesnych, co przynosi nam chlubę. Bo w oczach Pana inne rzeczy są chlubne niż w oczach tego świata. To chyba zdaje się oczywiste. Moje myśli to nie myśli wasze, mówił Pan przez proroka Izajasza. Weźmy prostą ilustrację. Oto dziecko w relacji z tatą i mamą, z rodzicami. Gdy dziecko trzyma się wartości wyznawanych przez rodziców, gdy jest pilne w nauce, posłuszne w domu, gdy wsłuchuje się w pragnienia, w oczekiwania mamy albo taty, no to co? To podoba się oczywiście swoim rodzicom. To jest miłe w oczach rodziców. Ale gdyby z tą postawą poszło do swoich rówieśników i zaczęło im opowiadać, dzisiaj się cały dzień uczyłam, pomagałam mamie, dzisiaj to i tamto robiłem bez przerwy, to rówieśnicy jak na to zareagują? O ty kujonie, o ty mamin synku, o ty tam, widzicie tę różnicę? Więc to, co w oczach rodziców wygląda na godne pochwały, na miłe, na dobre, nie może być przedmiotem chluby w takim towarzystwie rówieśniczym, bo w tym towarzystwie rówieśniczym bardziej liczy się to, żeby właśnie zrobić po swojemu, żeby podebrać kasę, żeby absolutnie tam jak najmniej się uczyć, iść na imprezę, rozerwać się, posłuchać muzyki, spróbować, jak to smakuje jedno, czy drugie, czy trzecie. No to jest chluba w tym towarzystwie. Więc dziecko robi coś chwalebnego w oczach rodziców, ale nie może się tym pochwalić przed rówieśnikami za bardzo. Naszym punktem honoru chrześcijańskiego jest to, żebyśmy byli, jak to jest napisane w Jana 4,17, jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Żeby być taki jak Jezus, żeby iść tą drogą, którą szedł Jezus, bo On przecież zostawił nam przykład, abyśmy wstępowali w Jego ślady. Tak mówi Słowo Boże, nieraz to czytamy. Rzecz w tym, żebyśmy przestali myśleć w tych kategoriach, jak to dziecko, w kategoriach rówieśniczych, tylko żebyśmy zaczęli myśleć o naszym Ojcu w niebie i co Jemu się podoba. I jeśli Ojciec w niebie widzi, że my skupiamy się i chcemy z podniesioną głową naśladować Syna Bożego Jezusa Chrystusa, który chodził po tej ziemi, to zyskujemy upodobanie w oczach Bożych. To Mu się podobamy. Jeśli natomiast Ojciec w niebie widzi, że my kombinujemy, jakby tu uniknąć tego, co przeżywał Jego Syn, gdy chodził po tej ziemi, gdy szukamy wygody, przyjemności, gdy próbujemy unikać krzyża, gdy Golgota dla nas to jest temat tak przykry, że chcemy go unikać, no to zasmucamy Pana. Chciałem Was prosić o to, zachęcić dzisiaj na okoliczność tego kolejnego dnia naszych rozważań. Nie chcę nazywać tego rekolekcje, bo już niektórzy mówią, że my tu po katolicku różne rzeczy robimy. Jakiego by słowa nie użył, chodzi o to, żebyśmy razem rozważali pewne zagadnienia. I na tę okoliczność dzisiejszą chciałbym Was zachęcić, żebyśmy spojrzeli na drogę, która kończy się Golgotą, jako na godność i chwalebność naszej drogi. Żebyśmy spojrzeli na to od strony Bożej, że jednak nam na tym świecie, jeżeli chcemy być w Królestwie Bożym, jeżeli chcemy być w niebie, jeżeli chcemy wieczność spędzać z Panem, jeżeli chcemy być godni Jezusa Chrystusa, to nam jest pisana Golgota, a nie rozrywka, chwała, przyjemności, szczęście takie w rozumieniu tego świata. Kto nie bierze krzyża swego i idzie za mną, nie jest mnie godzien, powiedział Jezus Chrystus. I jak chcecie ominąć te słowa? Czy da się jakoś ominąć te słowa? Jakoś je zlekceważyć i powiedzieć, a ja jednak bez krzyża i będę godny Ciebie, Panie. No możesz to tak powiedzieć, ale tak się nie stanie. Bo Jezus powiedział wyraźnie, że aby być godnym Jezusa, trzeba brać swój krzyż. A po co się bierze krzyż? Żeby to, co jest cielesne, umarło. Żeby Golgota nas w końcu ogarnęła całkowicie. W ludziach, którzy należeli do Jezusa Chrystusa, którzy zrozumieli, czym jest prawdziwe naśladowanie Chrystusa, to było jasne. W ludziach innych, którzy się nazywali chrześcijanami, ale tego nie rozumieli, to było zawsze jakoś zamieszane i nie było tej jasności. I mamy taką scenę, jak apostoł Paweł żegnał się, czytamy o tym w 21 rozdziale Dziejów Apostolskich i już było wiadomo, że się więcej nie spotkają, ponieważ apostoł Paweł miał być pojmany i zaczęły się jego trudności, które w końcu doprowadziły go do męczeńskiej śmierci. I wierzący zaczęli zareagować tak, jak i my byśmy zareagowali. Jakbyśmy się dowiedzieli, że ktoś ma za miesiąc umrzeć albo pojedzie tam i go tam złapią i go zabiją z powodu wiary, to byśmy mówili, oj bracie, nie jedź bracie, nie tego, ty jesteś tu nam potrzebny. I byśmy płakali, użalali się nad nim. I oni się tak zaczęli użalać, a Paweł odrzekł, co czynicie, płacząc i rozdzierając serce moje. Ja przecież gotów jestem nie tylko dać się związać, lecz i umrzeć w Jerozolimie dla imienia Pana Jezusa. Czujecie ten stan serca? On był zapatrzony w Jezusa, on chciał go naśladować. On wiedział, że jego mistrz umarł w Jerozolimie, umarł na Golgocie z powodu jego grzechów. On to zrozumiał, on zrozumiał rangę tego przykładu. I czuł, że jeśli rzeczywiście jest jego naśladowcą, to ani mu do głowy nie przyjdzie, żeby unikać tego krzyża. On chce ponieść każdą cenę z powodu Jezusa Chrystusa. Co Jezus mówił o swojej śmierci? Gdy ludzie też się tak jakoś użalali nad nim, że on miałby umrzeć. Jezus powiedział tak, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. On mówił obrazowo w ten sposób o tym, że jego śmierć na Golgocie przyniesie tak obfity owoc. I on dlatego nie będzie unikał tej Golgoty. On po to przyszedł, żeby właśnie umrzeć, żeby złożyć ofiarę za nasze grzechy. Umartwianie wszystkiego, co bierze się z cielesnej natury, nastawienie na to, że to musi umrzeć, że trzeba się z tym rozprawić, że trzeba zaprzeć się samego siebie, niech to będzie naszą chwałą, godnością, punktem chrześcijańskiego honoru. Niech nie będzie w nas takiej myśli, jak to w tym świecie, że aby tylko jak najmniej cierpieć, jak najłatwiej przejść przez życie, jak najmniejszym kosztem osiągnąć cel, życie wieczne. Żeby nie bolało, żeby było tego i jeszcze, ja bym tak, Panie Boże, jeszcze tak bym chciał, jakbym już miał umierać, to bym chciał umrzeć w swoim łóżku, blisko, żeby żona jeszcze za rękę trzymała. I żeby było tak po prostu, tak sobie zasnąć, no nie? A nie gdzieś tam w jakichś wertepach, na polu misyjnym, w jakimś niebezpieczeństwie, kiedy napierają bezbożni, kiedy atakują, kiedy... No ja bym tak nie chciał. I jeszcze cierpieć, och, bym nie chciał. Znaczy ja bym nie chciał, czy moje ciało by nie chciało. Jaka jest moja tożsamość? Czy jestem cielesnym chrześcijaninem, czy już jestem człowiekiem duchowym, który mówi, Panie, należę do Ciebie. Dla mnie zaszczytem jest, jeśli mogę pocierpieć coś ze względu na Ciebie. Ja jestem gotów, gotów. Nie chcę mówić jak Piotr, o Panie, ja jestem gotów na śmierć nawet. Ale chcę być gotów, ale chcę, nie chcę pochopnie tego mówić. Po to właśnie w tych dniach, jeszcze 20 dni nam zostało, rozmyślamy, przeżywamy, żeby Jego przyjście na ten świat uczcić wreszcie naszą dojrzałą postawą, że my jesteśmy Jego naśladowcami prawdziwymi, że staliśmy się dojrzali we wierze, a nie jesteśmy ciągle takimi chrześcijanami, którzy śpiewają lulejże Jezuniu. Najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Ależ iluż najmilszych się dziwi, że ich coś pali. No przecież mamy Ojca w niebie. I cytują ten 10 rozdział Ewangelii Jana. Ja przyszedłem, aby obficie, żebyście mieli obficie. Ha, ha. To nam Pan daje. Tak, On daje, tylko że ta obfitość nie ma takiego wymiaru, jakby to cielesny człowiek chciał. To znaczy, że pełna lodówka, konto aż się wywala i skarbówka już nie wie, co z tym zrobić. I sami przyjaciele i wszystko. Nie, nie, nie o to tu chodzi. Nie dziwcie się, jak was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu, ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień chrystusowych, ratujcie się, abyście i podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch chwały, Duch Boży spoczywa na was. Pamiętamy kazanie o chwale Bożej. Kiedy chwała Boża pojawia się w życiu człowieka według tego fragmentu nauki apostolskiej? Jak się pojawiają cierpienia ze względu na Chrystusa? A nie jak wtedy, jak wszystkie bramki ci się przed tobą otwierają i wszyscy klaszczą i wszyscy cię chwalą. W oczach Pana zyskujemy, gdy choć trochę cierpimy ze względu na Niego. Ej, ożywcie się trochę, bracia i siostry, bo Duch chwały może spocząć na nas. Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. To jest dar od Boga. Jeśli pocierpiałeś ze względu na wiarę na Chrystusa. Problematyczne natomiast jest to, że jest to chwalebność, którą nie można się pochwalić w tym świecie. No bo jak to się tym pochwalić? A my lubimy się chwalić, no nie? Lubimy opowiadać, jak nam coś wyszło. Jak żeśmy tylko się odezwali, a już ludzie się nawrócili. Jak żeśmy tylko zaczęli załatwiać sprawę i od razu załatwiliśmy za jednym zamachem sprawę. Ach, lubimy się chwalić. Żeśmy się pomodlili, od razu przestało boleć. Ach, lubimy opowiadać takie historie. No i dobrze, że opowiadamy, jeżeli rzeczywiście to było działanie Boże w naszym życiu. I taka łaska Boża była dla nas w tym momencie. Też chyba nie rozumiecie, że ja tu głoszę jakieś cierpiętnictwo, że powinniśmy wyjść z kaplicy i jeszcze takie bicze wziąć i jechać do domu. I im bardziej większe cierpienie sobie zadamy, tym będziemy lepszymi chrześcijanami. Nie o to chodzi. Ale prawda jest, że w tym świecie nie ma się czym chwalić dla kogoś, kto naprawdę jest naśladowcą Jezusa Chrystusa. No bo jak tu się chwalić i opowiadać, że na przykład liczyliśmy na to, że wierzący nas przyjmą, ugoszczą, a oni w ogóle nie mieli dla nas czasu. Nie było dla nas miejsca. No jak się tu chwalić, opowiadać? Że modliliśmy się o szczęśliwą drogę, a tylko wyjechaliśmy za Gdańsk i nam się koło urwało w samochodzie. I nic z tej podróży nie wyszło. Jak to opowiadać? Takie świadectwo opowiadać w zborze? No, no nie ma się czym chwalić. Prosiliśmy o uzdrowienie naszego chorego, a on umarł. Tego rodzaju świadectwo jakoś zamiera na ustach wtedy. Staraliśmy się o pozwolenie na ewangelizację, bo chcieliśmy ewangelizować miasto, a nam odmówiono. Nie dali nam pozwolenia. Składaliśmy świadectwo o Jezusie w pracy, a wszyscy nas wyśmieli. Czym się tu chwalić? Uwaga, w każdym z takich przypadków uznanych w potocznym odbiorze jako niepowodzenie, może tkwić pierwiastek chwały Bożej i nagrody w niebie. I proszę was, żebyśmy dzisiaj otworzyli nasze umysły i serca na takie rozumienie błogosławieństwa Bożego w naszym życiu. Jest to chwalebność, którą nie można się pochwalić, ale to jest chwalebność w oczach Bożych. To jest chluba w oczach Bożych. Zaczynając nasze rozważania, te 25 dni grudnia, starałem się nakreślić cel, mówiłem o tym, że chodzi o to, byśmy weszli w bliższą społeczność z Jezusem, żebyśmy zyskali upodobanie w Jego oczach, żebyśmy zaczęli się zachowywać chwalebniej w naszym życiu, tak żeby to było miłe w oczach Bożych. I nasze dzisiejsze rozważanie właśnie ma na celu wprowadzenie nas na tę ścieżkę, poszerzenie nam tej perspektywy, czym jest błogosławieństwo Boże. Nasz Pan, wcielony Syn Boży, Jezus Chrystus, nie miał tutaj lekkiego losu. Co do tego, to się wszyscy zgadzamy. Wczoraj usłyszałem o pewnym człowieku, że on sam siebie nazywał, że jest pieszczochem losu. I tak chciał, żeby go traktować, i on tak się w ogóle czuł i się tak zachowywał. Jeśli chodzi o naszego Pana, to nie można powiedzieć, że on był pieszczochem losu. Jak już powiedzieliśmy, od stajni, bo nie było dla niego miejsca w gospodzie, aż po męczeńską śmierć na Golgocie, Jezus miał podgórkę. Faktycznie miał podgórkę w życiu. I gdy coś nam uwiera, gdy nam się coś nie udaje, gdy jest jakaś trudność, to zwykliśmy czym prędzej prosić Boga o ulgę, żeby Bóg nam ulżył, żeby usunął przeszkodę, usunął cierpienie. I to jest naturalne, że my tak reagujemy, że zaczynamy wołać do Boga, żeby nas wyratował z opresji. No tak, mamy te obietnice przecież, tak jak śpiewaliśmy w ostatniej pieśni, nie? Żeby się schronić pod Jego skrzydłami. To jest takie naturalne. Apostoł Paweł, kiedy jemu zaczęło uwierać coś bardzo w życiu, też tak zareagował i też się pomodlił. Ale co Bóg mu powiedział? Dosyć masz, gdy masz łaskę moją. 2 Koryntian 12,9. Albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. I mu tam zaświtało wreszcie. Aha, zrobił tak. Wreszcie załapał. I jaką ma refleksję, jaki ma wniosek? Najchętniej więc, uwaga, to nie są puste słowa. Nie jest napisane niechętnie więc, tylko najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Jaka to jest moc Chrystusowa? Żeby pójść na Golgotę, żeby stawić czoła cierpieniu, odrzuceniu, chwili, kiedy Ojciec odwróci twarz od Niego. To jest ta moc Chrystusowa. To nie jest taka moc Chrystusowa, że idę jak Rambo przez świat. Aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, proszę siostry, proszę brata. W potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa. Albowiem, kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Oła. Jak to głosić, żeby zbór był zbudowany? Jak głosić takie słowa, żebyście się uśmiechnęli i powiedzieli aleluja? Chcemy naśladować Chrystusa. Chcemy się właśnie tym chlubić. Kiedy nam będzie ciężko, kiedy nam będzie trudno, a my będziemy we wierze, nie będzie nam trudno dlatego, żeśmy nagrzeszyli, bo nie o tym mówimy teraz. Bo nie ma żadnej chluby w tym, że ktoś cierpi, jak wetknął nosa nie swoje, jak się zachował nienależycie i tak dalej. To nie ma w tym żadnej chluby, kiedy ci powiedzą coś przykrego wtedy. Ale jeśli naśladowałeś Chrystusa, jeśli Robisz to ze względu na Niego. Jeżeli masz tę intencję, aby wywyższyć Jezusa, aby okazać Mu posłuszeństwo i spotykają Cię przykrości, to podnośmy głowy wtedy, bo to jest zaszczyt, bo to jest chluba, bo to jest błogosławieństwo. Być odrzuconym, zapomnianym, nielubianym, niechcianym, wypchniętym, oszukanym, okradzionym. Wtedy można nawet z radością, jak Hebrajczycy, przyjąć grabież naszego mienia, bo wiemy, że mamy majętność lepszą i trwalszą w niebie. No cóż powiedzieć więcej, bracia i siostry? Czy to jest jasne, co ja starałem się dzisiaj wam powiedzieć? Pytacie wątek? No to podążajmy za nim. To podnieśmy głowy. Powstańmy teraz. Jest zaszczyt, który jest daleki od ludzi tego świata. Zaszczyt, którego nie osiągną cieleśni chrześcijanie. Jest chluba, jest chwalebne życie, które nie każdy osiągnie. Ale my możemy je osiągnąć, bo rozmyślamy, bo rozważamy, bo pragniemy podobać się Panu, bo pragniemy chwały nie w rozumieniu tego świata, ale chwały w oczach Bożych. A ta chwała to naśladowanie Jezusa Chrystusa. Nie ma innej drogi do tej chwały, innej jak tylko Golgota. Módlmy się, pomódlmy się i za chwilę posłuchamy też pieśni, która nas prowadzi, przeprowadzi do Wieczerzy Pańskiej.